Witam Was bardzo serdecznie, drogie siostry i drodzy bracia. Po dłuższej przerwie, prawie sześciotygodniowej przerwie, a ponieważ pastor poprosił, abym podzielił się moimi wrażeniami z tej podróży, bo rzeczywiście byłem w podróży, to niech mi wolno będzie przekazać Wam pozdrowienia, no i parę słów wrażeń, które z sobą przywożę. A więc być może wiecie, ja już to chyba tutaj swego czasu mówiłem, iż podjąłem przed Panem takie oto zobowiązanie, że przynajmniej raz, dwa razy w roku będę chciał odwiedzić zbory, w których stawiałem pierwsze kroki, chrześcijańskie pierwsze kroki. W momencie, kiedy stamtąd wyjechałem, to w zasadzie pracowałem wszędzie, tylko nie tam. Bo i w Ustroniu, i w Bielsku, i w innych miejscach Polski, natomiast tamten rejon był rzadko przeze mnie odwiedzany. Aż w końcu kiedyś bracia przywołali mnie i powiedzieli, chyba jak będziesz na emeryturze, to więcej nam czasu poświęcisz. Więc powiedziałem tak, przyrzekam, że jak będę na emeryturze, to będę was częściej odwiedzał. No i w związku z tym w drugi dzień świąt wyjechaliśmy i odwiedziliśmy następujące zbory, gdzie, mówię, odwiedziliśmy w liczbie mnogiej, bo byłem z żoną, następujące zbory. Po pierwsze, mój rodzinny zbór, rodzinny duchowo zbór, bo tam się narodziłem na nowo, bo tam przeżyłem chrzest z Duchem Świętym, bo tam także przyjąłem chrzest wodny, zbór w Brzeżawie. Zbór w Brzeżawie, gdzie, jak być może także wiecie, aż do ubiegłego roku praktycznie pastorem zboru był Józef Duchniak. To był najdłużej żyjący pastor zboru w kościele zielonosiątkowym. Ja mam 70 lat, on był 20 lat ode mnie starszy, a ciągle był pastorem. Teraz pewnie będziecie zaskoczeni, kto objął służbę w Brzeżawie. W tym dość historycznym zborze. Tutejszy człowiek, rodak tej ziemi, mianowicie Biok Leon z Haszlacha. Już drugi rok dojeżdża do Brzeżawy, on mieszka w Darowicach koło Przemyśla, prowadzi działalność biznesową gdzieś i w Polsce, i na Ukrainie, we Lwowie. No i dojeżdża do zboru w Brzeżawie, jest tam pastorem. Myślę, wierzę, jestem przekonany, że jest darem Bożym dla tego zboru. Bo modliliśmy się o kogoś, kto by tam mógł tym zborem się zająć. Nie było nikogo. Spośród nich nie było kogo wyłonić. Bo tak to jest w tych małych miejscowościach. Młodzież wyjeżdża albo w poszukiwaniu pracy na zachód, natomiast inni wyjeżdżają do Polski, w Polskę, no bo tam pracy żadnej nie ma. No więc w związku z tym zostało parę starszych sióstr, trochę dzieci, no ale nie było komu się zająć tym maleńkim zborem. Dlatego kiedy się Leon zdecydował, to ja to potraktowałem jako Bożą odpowiedź na nasze modlitwy. No i jestem bardzo z niego zadowolony, także zbór jest z niego zadowolony, bo rzetelnie pełni swoją posługę, swoją służbę w zborze w Brzeżawie. Jego żona podjęła się prowadzenia szkółki niedzielnej, a więc coś dobrego Bóg uczynił dla tego maleńkiego zboru. No i zobowiązałem się też, że ilekroć razy będę w tamtych rejonach, to będę także usługiwał i zborowi brzeżawskiemu. A więc usługiwałem dwukrotnie w zborze w Brzeżawie, potem usługiwałem także w zborze w Brylińcach. Tego zboru to pewnie nikt z was nie zna. Znacie, to tym bardziej się cieszę. To jest też bardzo maleńki zbór, zagubiony wśród lasów i gór w tamtejszym rejonie, wiejski zbór, ale dzięki Bogu trzymają się, trwają w Panu. A lubię tam zajeżdżać, dlatego że patrzę na instrumenty muzyczne, dlatego że ja bardzo kocham grę na akordeonie, akordeon. I no, muszę powiedzieć, że nie znam takiego zboru, gdzie by ktoś grał na akordeonie. Żałuję tego, bo według mnie jest to bardzo piękny instrument. No a tam jest taki starszy brat, nazywa się Zacharecki, który kiedyś muzykował na weselach, zabawach, ale Pan się go dotknął, on się nawrócił paręnaście lat temu i dzisiaj na każdym nabożeństwie, a zwłaszcza wtedy jak ja jestem, bo już go chyba ze dwa razy odsyłałem do domu. Bracie, nie rozpoczniemy nabożeństwa tak długo, dopóki nie przyniesiesz akordeonu. No i on, co prawda niedaleko mieszka, wie już, że kiedy jestem, to on musi przyjść z akordeonem. No i w związku z tym się ten zbór charakteryzuje, że tam jest muzyka prowadzona, czy śpiew prowadzony za pomocą instrumentu, jakim jest akordeon. No też już tylko praktycznie starsze osoby, bo młodzież wyjechała albo do Przemyśla, albo gdzieś tam w Polskę. A potem także dwukrotnie usługiwałem w zborze w Przemyślu. No to już jest miejski zbór, zbór w mieście, kiedyś wojewódzkim, teraz tylko powiatowym. No więc zbór w Przemyślu, nie wiem ile może liczyć, koło 120-130 osób. I tam mieliśmy dwa nabożeństwa w sobotę i w niedzielę. No i także usługiwałem potem jeszcze w Rzeszowie, to także jest miejski zbór, liczący może 50 osób. I Bogu jestem wdzięczny za ten zbór, bo pamiętam, jak tam dojeżdżałem, mieszkając w tamtych rejonach i były tam zaledwie 3 osoby. Gromadziliśmy się w domu jednego brata, brata Wojciechowskiego, w mieszkaniu maleńkim. No tak człowiek, no nawet nie przypuszczałem wtedy, że ten zbór, że tam zaistnieje zbór, powstanie zbór i że będzie się tam i będzie się rozwijał. No więc zbór w Rzeszowie liczy może 70-80 osób i także pastorem jest ktoś z terenów Śląska. Brat Marek Skrzypczak z Gliwic czy z Bytomia, gdzieś z tamtych okolic. W każdym razie tam jest pastorem. W niedzielę już usługiwałem w naszym zborze, to znaczy w naszym zborze w Ustroniu. Wczoraj także miałem usługę w zborze w Ustroniu i z tych wszystkich zborów, które wymieniłem, przywożę wam bardzo gorące, serdeczne, braterskie pozdrowienia i najlepsze życzenia. A jeśli pozwolicie, to ja zabiorę też od was za pozdrowienia, bo jeszcze w tym tygodniu, w piątek udaję się do Hamburga, tam będę usługiwał do poniedziałku, czy w niedzielę wieczór kończę usługę. W przyszłą niedzielę po powrocie z Hamburga będę usługiwał w jednym z najstarszych zborów na tym terenie. Być może ktoś tam też się z was wybiera. Do Dolnego Żukowa. Tam będzie rocznica, pamiątka zesłania Ducha Świętego, założenia zboru. 3 lata już prosili, żebym przyjechał, ale zawsze jakoś tak się nie mogłem zdobyć, bo terminy miałem zajęte. No ale tym razem powiedziałem sobie, jeśli jeszcze zadzwonią raz, to już nie odmówię. I w związku z tym będę za niespełna 2 tygodnie w Żukowie. No a potem jeszcze będę w Krakowie i do tych zborów, choć ja będę w przyszłym tygodniu także tutaj u was we wtorek, w środę, przepraszam, widzicie, myślę po ustrońsku. W środę będę u was, no więc zabiorę pozdrowienia, ale przynajmniej do Hamburga zechciejcie mi pozdrowienia przekazać. Dziękuję bardzo, przekażę zborowi w Hamburgu pozdrowienia od was. Będziemy tam mieli 3 nabożeństwa w sobotę wieczór i w niedzielę rano i w niedzielę po południu, a w poniedziałek będę już stamtąd wracał. No cóż, chciałoby się już wrócić do naszego przerwanego tematu. Powiem tak, chyba już o tym nawet mówiłem, ale przypomnę. Nie jest to przeze mnie szczególnie lubiany temat. Jesteście drugim zborem, w którym ten temat wykładam. Pierwszym zborem to był zbór ustroński, ale tam ten temat poruszałem przymuszony. Tyle lat tam byłem pastorem od zboru 1970, od roku 1977 i nigdy tego tematu nie poruszałem. Na temat Ducha Świętego mówiłem już chyba ze 4 razy. Na temat powtórnego przyjścia to chyba ja już sam się pogubiłem, ile razy tam mówiłem. No bo są to moje jakieś takie ulubione tematy. Natomiast narzeczeństwo, małżeństwo, rozwody i powtórne małżeństwa, o Panie, ratuj mnie, mówiłem, ja tego tematu nie będę poruszał. Ale w końcu na jednym z posiedzeń rad starszych bracia powiedzieli, przecież ty jesteś najstarszy wśród nas. Jeśli ty tego tematu nie poruszysz, to kto poruszy? A więc zanim odejdziesz na emeryturę, zobowiązujemy cię, żebyś ten temat poruszył. No i chciał czy nie chciał, musiałem się za ten temat wziąć. Bo wydaje mi się, że jest to ważny temat. Nie możemy chować głowy w piasek i udawać, że się nic nie dzieje, że nie ma problemów. Bracia i siostry, są problemy. Są problemy. Kiedyś rozwód w zborze wśród chrześcijan był rzadkością, jeśli w ogóle był. Dzisiaj niestety coraz częściej się pojawia. Ja wczoraj nawet rozmawiałem z 2 parami małżeńskimi, w których życiu trzeszczy. I kto wie, czy się nie zakończy ich małżeństwo rozwodem. No więc to nie są sprawy, które możemy odłożyć, powiedzieć, nas to nie interesuje. Nie, musimy o tym mówić, ponieważ no jest taka potrzeba. I w związku z tym, tak jak już wam mówiłem, niechętnie, ale się do tego tematu jakoś przymierzyłem. No i co nieco przygotowałem. Na pewno nie jest to doskonałe, na pewno to nie jest idealne, bo jak mówię, to nie jest mój ulubiony temat. To nie jest temat, w którym bym się specjalizował. Ale ze względu na służbę, jaką wypełniałem w zborze, i zmuszony niejako musiałem się z tym tematem zmierzyć. I nawet się zastanawiam, dlaczego tak mało jest w naszym kościele kaznodziejów, wykładowców, nauczycieli, którzy chcieliby się zająć tym tematem. Poszukiwaliśmy, bo chcieliśmy zorganizować seminarium w naszym zborze 3-dniowe dla małżeństw. Szukaliśmy po całej Polsce i każdy, nie, ja nie. Na temat wypędzania demonów, tak, to ja przyjadę. Na temat ewangelizowania, to ja przyjadę. Ale na te tematy jakoś nie ma chętnych, żeby zechcieli usługiwać. Co sobie do tej pory powiedzieliśmy? Rozpoczęliśmy od narzeczeństwa, bo to przecież jest początek małżeństwa, narzeczeństwo. I nie będę oczywiście tego tematu powtarzał, ale zaakcentuję tylko te najważniejsze myśli. Narzeczeństwo nie wolno traktować narzeczeństwa jako flirtowania, a więc chodzenia z sobą dla rozrywki. To jest absolutnie wśród młodych, czy nawet i nie tylko młodych, wierzących ludzi zabronione. Bo powiedziałem, że nawet jeśli ktoś dla żartów z kimś tam chodzić chce, dla żartów, albo tak powiedzmy dla szpanu, jak to się mówi, ponieważ każdy ma tam jakąś przyjaciółkę, przyjaciela, no to mnie nie wypada, więc i ja sobie jakąś przyjaciółkę znajdę, ale nie mam poważnych zamiarów wobec niej. I w związku z tym chodzenie, flirtowanie w moim przekonaniu jest absolutnie niedozwolone. Jeśli młody człowiek nie ma poważnych zamiarów, to nie powinien ryzykować tego rodzaju podejścia. Bo nawet jeśli on nie ma poważnych zamiarów, po prostu tylko chce się popisać, chce dać dowód, że nie jest gorszy i ma także dziewczynę, panienkę, tak jak i inni, jeśli on nawet nie ma poważnych zamiarów, to ona może się emocjonalnie w to zaangażować. I jeśli w którymś momencie jemu się odwidzi, odejdzie, to ona zostanie zraniona. I ja już chyba wam mówiłem, ja znam przypadki. Nawet ci młodzi ludzie przyjeżdżali na te kursy, które swego czasu w Głębieczku prowadziłem i przyjeżdżali razem, i przyjeżdżali razem, i odjeżdżali razem. A potem jemu się rozmyśliło na 2 tygodnie przed zaplanowanym ślubem. Jemu się rozmyśliło. No i co, myślicie, co się z nią stało? Wylądowała w szpitalu. Ledwo dziewczyna wróciła do normy. Wylądowała w szpitalu, bo ona się emocjonalnie w to zaangażowała. Ona nie sądziła, że to jest tylko jego widzimisię, spędzanie z nią wolnego czasu. Ona się poważnie w to zaangażowała. Ja mówię tak o stronie żeńskiej, ale przecież to może być również w drugą stronę. Od czasu do czasu czytamy, że ktoś, od kogo odeszła partnerka czy partner, nawet popełnia samobójstwo. Jeśli się nawet to w świecie dzieje, to wśród nas, chrześcijan, dzieci Bożych, to jest niedozwolone. Niedozwolone. Bo jeśli ktoś tak zrobi, będzie miał na sumieniu osobę, którą skrzywdził. I nic tutaj nie pomoże nasze usprawiedliwianie się. Możemy mieć na sumieniu tę osobę. Mówiąc o narzeczeństwie, mówiłem także, że nie jestem zdania, by narzeczeństwo trwało w nieskończoność. Żeby narzeczeństwo trwało w nieskończoność, a więc rok, dwa, trzy i dłużej, bo to pociąga za sobą określone skutki, bo to potem najczęściej się kończy w ten oto sposób, że na początku tylko się trzymają za ręce, potem już po następnym roku się obejmują, potem się już całują, a potem już współżyją, idą do łóżka, no i problem. I do ślubu wchodzą już w stanie, jeśli w ogóle do ślubu dochodzi. A więc już przychodzą w takim stanie, w jakim przychodzą. Dlatego ja nie jestem zwolennikiem tego, aby narzeczeństwo trwało zbyt długo. W moim przekonaniu wydaje mi się, to oczywiście nie jest sztywna granica, ale tak mi się wydaje, że rok czasu, żeby się poznać, jest wystarczającym okresem, żeby się poznać. Dalej mówiłem także o narzeczeństwie, to dzisiaj powtórzę i położę na to nacisk. Jeśli wierzący człowiek, wierzący chłopiec, wierząca dziewczyna chce się z kimś związać, to Biblia bardzo stanowczy stawia warunek. Jaki? W Panu. Oby w Panu. A więc tylko w Panu. Pamiętajcie, młodzi ludzie, jeśli chcecie, aby wasze małżeństwa były błogosławione, to one muszą być zawierane w Panu. Osoba, partner, partnerka musi być w Panu. Jeśli partner albo partnerka nie będzie w Panu, grożą straszliwe konsekwencje, dramaty. Grożą straszliwe konsekwencje. Po pierwsze, Biblia powiada, że jeśli poganin chce odejść, nie ma żadnych przeszkód, może odejść. A więc jeśli wzięłaś sobie poganina albo wziąłeś sobie pogankę i w pewnym momencie temu poganinowi podoba się ktoś inny, jakaś inna, to on bez żadnych przeszkód może odejść, bez żadnych konsekwencji może odejść. I co potem? I jaka sytuacja potem? No co potem? Może wyjść za mąż. To nie jest takie proste. To pociąga za sobą dramatyczne konsekwencje. Poza tym znam przypadki, że wierząca kobieta cierpiała dosłownie jak w przeciągu piekła, ponieważ jej mąż był poganinem. Wyszła za poganina. Rozpił się, przychodził do domu pijany, wszczynał bójki, przyprowadzał sobie pijanych kolesi, dom się zamienił w melinę i ona biedna musiała na to wszystko patrzeć. Jej, jako wierzącej kobiecie, odejść nie wolno. A jemu się nie śpieszyło do tego, żeby odejść. No bo kto mu będzie gotował, kto mu będzie opierał? W związku z tym wygodnie mu było, ale ona cierpiała katorgi. Powiadam raz jeszcze, przeżywała przyciąg piekła. Nie wiem, czy wam mówiłem, że jednego dnia nawet zdarzyło się, że przyprowadził pijanych kolesi, a ona już była w łóżku, podniósł kołdrę i mówi, za pół litra możecie ją mieć. No, widzicie, do czego prowadzi? Nieodpowiedzialna postawa, jeśli wychodzimy za kogoś, kto nie jest panu. A co będzie, jeśli ten ktoś, z kim się będziesz, za kogo będziesz chciała wyjść na Sylwestra, będzie chciał i pójść i sobie pohulać? A jakżeż to iść bez żony gdzieś tam na dancing, na Sylwestra i będzie chciał, żebyś z nim poszła. I co wtedy? Pomyślmy, ile dramatów się może wydarzyć, jeśli nie podejmiemy nieodpowiedzialny krok, wychodząc za kogoś, kto nie jest w Panu. A więc Biblia stawia tu warunek, oby w Panu. Ale nawet wtedy, tym zakończyliśmy, zdaje się, nawet wtedy, jeśli wychodzimy, jeśli pobieramy się z kimś w Panu, jeśli powiedzmy ten ktoś jest wierzący, może w ten sposób, on albo ona jest wierzący, wierząca, to też jeszcze nie oznacza, że pierwsza lepsza z brzegu. Pierwsza lepsza z brzegu. Ja kiedyś tak powiedziałem, a nie zapomniałem. Powiedziałem na jakimś synodzie czy gdzieś, a siedział przede mną brat Mieczysław Czajko i podniósł rękę i mówi, ja protestuję, bo ja sobie wziąłem żonę z brzegu. Więc dobrze to zrozumcie. Ale ja powiedziałem, pierwsza lepsza z brzegu. On mówi, to nie jest ani pierwsza, ani lepsza, tylko najlepsza. No więc, ale to też nie oznacza, że jeśli nawet on albo ona jest wierząca, że możemy tutaj wybierać, przebierać, dobierać. Także musimy się modlić, aby była zgodność charakterów. Aby była zgodność charakterów. Różne mogą być charaktery. Nawet u wierzących ludzi są różne charaktery. I jeśli charaktery nie są dopasowane, to może znowu dojść do nieszczęścia. Popatrzcie, nawet tak wielki sługa Boży, jak apostoł Paweł, miał niezgodność charakteru z Barnabą. I pamiętacie, co Biblia mówi o Pawle i Barnabie? Że powstała między nimi kłótnia wielka, swary wielkie. No więc jeśli między nimi, to tym bardziej, jeśli ona będzie miała sporny charakter, albo on nerwowy i tak dalej, i ona przy tym, no to ptaki nad takim domem latać nie będą. A już usiąść, to mowy nie ma. Więc nawet jeśli to jest wierząca osoba, to trzeba jeszcze prosić Pana, aby pokierował nami. Nie każda się nadaje na mojego męża, na moją żonę. Nie każda. Poza tym ważne też jest to, co chcemy w życiu robić. Kim chcemy w życiu być? Jeśli mężczyzna na przykład chce być domową kurą, to może każda być może jego żoną. Ale jeśli ktoś chce być sługą Pana, ewangelistą, nauczycielem, kaznodzieją, no to wiadomo, że będzie musiał jakiś czas poświęcić zborowi, będzie musiał wyjeżdżać na ewangelizację, na misję. Nie każda, nawet wierząca dziewczyna jest w stanie to znieść. Nie każda. Nie każda. Ja znam takich młodych ludzi, znaczy kiedyś byli młodymi ludźmi, dobrze się zapowiadali. Jako kaznodzieje, jako ewangeliści, dopóki się nie ożenili. A jak się ożenili, to go tak przywiązała do spódniczki, że nosa z domu nie wychyla. I cała jego kariera na niebie pańskiej zgasła. Bo partnerka nie była, nie dobrał sobie właściwej partnerki. Bo nie każda to rozumie. Nie każda to rozumie. Ja trochę już rozmów duszpasterskich także udzieliłem żonom pastorów. To on cały czas tylko dla ludzi, tylko z ludźmi chce, a ja cały czas na boku. No i tego nie każdy potrafi, to nie każda potrafi zaakceptować. Więc w związku z tym, nawet jeśli to jest osoba wierząca, to nie oznacza, że pierwsza, lepsza wierząca może być żoną każdego młodego. No i odwrotnie, cały czas mówimy o tej odwrotności. No więc tak, to mniej więcej powiedziałem, coś tam jeszcze więcej powiedziałem i już dzisiaj ten rozdział narzeczeństwa kończymy, bo chcę przejść do drugiego ważnego tematu, jakim jest małżeństwo. Powiedziałem zaraz na początku, że poważne narzeczeństwo, poważnie traktowane narzeczeństwo powinno zmierzać do małżeństwa. A więc narzeczeństwo w pewnym momencie kończy się małżeństwem. I w związku z tym pozwólcie mi, niech mi wolno będzie parę słów poświęcić tą parę. Całą dzisiaj resztę czasu poświęcić małżeństwom. Dzisiaj i prawdopodobnie przyszły wtorek poświęcimy małżeństwom. Bo w moim przekonaniu małżeństwo jest, no nie tylko w moim przekonaniu, małżeństwo jest czymś niesłychanie ważnym. Ktoś słusznie zauważył, że takie są nasze zbory, jakie są nasze małżeństwa. Ktoś słusznie zauważył, że jeśli chcemy podnieść na wyższy poziom duchowy nasze zbory, to zatroszmy się o poziom duchowy naszych małżeństw. Jeśli w małżeństwach nastąpi podniesienie poziomu duchowego, stanu duchowego, to automatycznie przeniesie się na zbór. I dzisiaj, kochani, chciałbym trochę na temat małżeństw porozmawiać. Kiedy czytam Pismo Święte, to zauważam dwie prawdy. Jak bardzo diabeł walczy o małżeństwa. Jak bardzo diabeł chce kraść, rozbijać i zatracać. Bo nieszczęśliwe małżeństwo to jest przedsionek piekła na ziemi. Nikt nie może być szczęśliwy, jeśli w małżeństwie mu się nie układa. Czasem apelujemy do ludzi, słuchajcie, radujcie się, a oni w głowy w dół zamiast do góry. Gdybyśmy tak weszli głębiej i zapytali dlaczego, to bardzo często, może nie w każdym przypadku, ale bardzo często doszlibyśmy do wniosku, że tam za zasłoniętymi firankami w domu dzieje się tragedia. I tam są korzenie, tam są problemy. Diabeł doskonale wie, że jeśli uda mu się doprowadzić do nieszczęścia w małżeństwie, to osiąga niesamowity cel. Tak, w małżeństwie i w rodzinie. Zanim zwrócę uwagę na postawę Boga do małżeństwa i do rodziny, to przypomnę wam choćby jeden albo dwa fakty. Gdy naród izraelski był w niewoli egipskiej, pewnie to pamiętacie, gdy był w niewoli egipskiej i w pewnym momencie Bóg powołuje Mojżesza i mówi idź i wyprowadź mój lud z niewoli egipskiej. I Mojżesz poszedł. Przyszedł za pierwszym razem, Faraon go wypędził. Przyszedł za drugim razem, Faraon go wypędził. Trzecim, czwartym, piątym, szóstym. Aż w końcu Faraon pyta, no dobrze, już się tak mnie naprzykrzyłeś, powiedz w takim razie, kto chce iść. Kto to ma iść? Kogo chcesz wyprowadzić? Pamiętacie, co powiedział Mojżesz? Pójdziemy my, starcy, i pójdą z nami nasze dzieci. Faraon się wściekł. Niedoczekanie wasze, żeby z wami poszły wasze dzieci. Wy sobie idźcie. Ale dzieci zostaną w Egipcie. I do tego dąży diabeł. Ci starzy niech sobie już tam chodzą, dokąd chodzą. Już się pogodził z tym, że dziadkowie chodzą do zboru. Ale dzieci, on je chce zatrzymać do swojej dyspozycji, w swojej służbie. Tego on chce. I stąd te bezustanne usilne ataki na młodzież, na dzieci, chcące je wyprowadzić, zamierzające je wyprowadzić ze zboru, niedopuszczające do nawrócenia się. I my jako starsi, rodzice, dziadkowie musimy rozumieć, że jest to intryga diabelska. On nie chce. On jest przeciwko temu, aby się nawracała młodzież, aby się młodzi ludzie nawracali. Wszystkim wam, być może znacie to słowo, ale jeśli nie, to wam przypomnę. W księdze Nehemiasza, w rozdziale czwartym, Nehemiasz widząc przestrach, lęk w oczach ojców i matek, powiedział do nich tak. Posłuchajcie, w czwartym rozdziale, w 14 wierszu, w końcówce tego wiersza. Czwarty rozdział, 14 wiersz. Nie bójcie się ich. Ja chciałbym tu powiedzieć, nie bójcie się diabła i jego intryg. Pana wielkiego i strasznego wspomnijcie i walczcie za waszych braci, za waszych synów i córki, za wasze żony i domy. To jest przesłanie Boga. To jest apel Boga przekazany za pośrednictwem Nehemiasza. On obowiązywał, on obowiązuje. My, rodzice, ojcowie, matki, mamy zadanie przed sobą, jeśli nasze dzieci są niezbawione, walczyć o nie. Jeśli nasze żony są niezbawione, walczyć o nie. Jeśli nasi synowie są, jeśli nasi mężowie są niezbawieni, walczyć o nich. Nie wolno się pogodzić ze status quo, a więc z tym, że tak jest i tak już powinno być. Wiecie, kiedy o tym mówię, to do dzisiaj dreszcze przechodzą przez moją skórę, po mojej skórze. Bo oto kiedyś rozmawiałem z pewnym ojcem, który miał 3 synów. I mówię, bracie, czy ty się modlisz o swoich synów? Odpowiedział, nie. A pytam, a dlaczego? Bracie, no ktoś w piekle też musi być. Jeśli ktokolwiek z nas taką postawę obojętności reprezentuje, to jesteśmy bardzo nieodpowiedzialni. Wybaczcie za to, co mówię. Kto będzie się modlił o nasze dzieci? Kto będzie się modlił o nasze niezbawione żony, o naszych niezbawionych mężów? To Bóg nas postawił w tym domu, abyśmy byli Jego kanałami. Aby się Bóg mógł nami posłużyć i przyprowadzić naszych najbliższych do zboru. I ktoś ostatnio słusznie zauważył, mówi, robimy wielkie wysiłki, żeby zewangelizować. Namioty stawiamy, ogłoszenia dajemy. A wystarczyłoby, żeby się nasze rodziny ponawracały. I już zbory byłyby pełne. Musielibyście budować nową kaplicę albo następne nabożeństwa organizować. A więc widzicie, bracia i siostry, diabeł jest przeciwko naszym rodzinom, naszym małżeństwom, bo on wie, że jeśli uda mu się rozbić rodzinę, no to cel osiągnięty. Korzyści są różnorakie, bo wtedy ona pójdzie za innym albo za innymi, on będzie się włóczył po melinach, a dzieci wychowywać będzie ulica. Jeśli się mu uda rozbić, oczywiście, rodzinę. Dlatego z drugiej strony, zanim będziemy mówić o małżeństwach, chciałbym wam coś przypomnieć, coś absolutnie biblijnego. Gdy Bóg stworzył Adama, w pewnym momencie stwierdził, że źle jest być Adamowi, bo słowo Adam oznacza człowiek, źle jest być człowiekowi, Adamowi samemu. W związku z tym przyprowadził do niego Ewę. Przyprowadził do Adama Ewę. I co się stało? Nie powiedział, teraz sobie żyjcie tu w tym ogrodzie Eden. W asyście aniołów Bóg udzielił im ślubu. Czy jesteście z tym zgodni? No bo przecież napisane jest, że Bóg błogosławił ich. A cóż to jest ślub? To jest udzielenie błogosławieństwa. No, będę o tym mówił. Ślub to nie to, że pastor przyrzeka temu i temu. Oni sobie przyrzekają, a zbór, a pastor tylko ich błogosławi. To jest ważne. To jest ważne, co powiedziałem w tej chwili. Bo ktoś mi kiedyś zadał pytanie. Ktoś mi zadał podchwytliwe pytanie. Jezusa czasem takimi podchwytliwymi pytaniami zasypywano. Bracie, ja zawierałem ślub w kościele katolickim. Nie uznaję księdza, nie uznaję ołtarza. O dzisiaj nie uznaję, bo się nie uznaję ołtarzy, sakramentu, bo się nawróciłem. Uważam, że mój ślub jest nieważny. W związku z tym nie uważam, że ja jestem żonaty. No i co? Bo ja nie uważam, że kapłan, ksiądz udzielił mi błogosławieństwa, że powiedzmy to jest to zobowiązanie, to przyrzeczenie, jakie tam składałem, jest ważne. To jest podchwytliwe pytanie. Podchwytliwe pytanie, to gdzieś tam w podtekście jest to, że chciał się rozwieść i szukał usprawiedliwienia, żeby mu powiedzieć tak, tak, masz rację. Ponieważ to się nie odbyło w zborze, ponieważ tego nie zrobił pastor, ponieważ i tak dalej, możesz się rozejść. Możesz się rozejść. No ale to nie może być tak. Dlatego powiedziałem, że ślub, w moim przekonaniu, ślub to nie pastora rola podczas aktu ślubu jest udzielenie błogosławieństwa temu, co ci młodzi sobie przyrzekają. Prawda? On jej przyrzeka miłość, ona jemu uległość i wierność, a pastor poprzez swoją usługę mówi amen, niech tak się stanie. I koniec. No co? No i jak inaczej można ślub traktować? A jeszcze ktoś inny mi zadał pytanie. Bracie, co ty myślisz o tym? Ja mam tylko ślub cywilny. Czy mogę odejść od mojej żony? Bo przecież przed świeckim człowiekiem składałem przyrzeczenie. A więc przed urzędnikiem stanu cywilnego przyrzekałem mojej żonie miłość, a ona mnie wierność i tak dalej. Ale to było przed świeckim człowiekiem. Czy ten ślub jest ważny? No, ktoś nierozsądnie mówiąc mógłby powiedzieć, nie, to nie jest ważne, musicie się rozejść. Dlaczego? Boście tylko przed urzędnikiem składali sobie przyrzeczenie. Ale to nieważne przed kim, to znaczy ważne jest przed kim, ale to przyrzeczenie jest ważne. I dlatego w księdze Malachiasza, w drugim rozdziale, w pierwszym wierszu, Bóg mówi, że nienawidzi rozwodów, ponieważ nie jesteście wierni przyrzeczeniom danym, które daliście swoim partnerom, partnerkom. No, ale trochę w inną stronę poszliśmy. Poszliśmy w inną stronę, bo ja chciałem pokazać przez to, co powiedziałem, że małżeństwo jest pierwszą instytucją, która się pojawiła na stronicach Biblii i to jeszcze przed upadkiem grzech, którą Bóg błogosławił. Jak sobie to tak wyobrażam? Tak sobie to wyobrażam, no ja mogę mieć wyobraźnię bujną, a ja mam raczej bujną wyobraźnię. Bóg stał w asyście aniołów, serafów, cherubów, bo oni mu zawsze towarzyszyli. I oto przychodzi Adam i Ewa. I Bóg ich błogosławi. Nie wiem, co sobie przyrzekali, ale Adam w końcu odwrócił się do swojej żony i powiedział, ty jesteś prawdziwie kością z mojej kości, a więc jesteś moją małżonką. I Bóg błogosławił tej pierwszej parze małżeńskiej. Z tego wyciąga wniosek, że skoro Bóg był tak gorliwy, aby błogosławić pierwszą parę małżeńską, na samym początku, od samego początku, to jestem przekonany, że Bożym pragnieniem jest nadal błogosławić małżeństwa i rodziny. Bo Bóg się nie zmienił. U Niego nie ma zmiany ani chwilowego zaćmienia. Skoro chciał, aby pierwsza para małżeńska była błogosławiona, nigdzie nie zmienił swojej decyzji, że chciałby, aby nasze małżeństwa i nasze rodziny były błogosławione. Nigdzie. To pozostaje. Bóg tego nadal chce. Bóg tego nadal chce. Gdybyśmy dalej śledzili postawę Boga do małżeństw, to byśmy zauważyli, do rodzin, małżeństw, rodzin, to byśmy się musieli zgodzić. Zgodzić z 6, 7 i 8 rozdziałem pierwszej Księgi Mojżeszowej. A wszyscy wiecie, co się tam stało. Grzech się tak rozmnożył, że sięgał aż nieba. I Bóg, wejrzawszy, powiedział: muszę unicestwić tę cywilizację, ponieważ ona jest niereformowalna, ona się nie zmieni, ona nigdy się nie nawróci. Muszę tę cywilizację unicestwić, usunąć z ziemi, żeby nie kalała, nie brudziła ziemię. No ale czytamy, że wśród tego morza bezprawia, grzechu, wśród tych milionów ludzi, trudno powiedzieć, ile ich było, wśród tych milionów grzeszących ludzi był jeden człowiek. Nazywał się Noe. I Biblia powiada, że ten mąż był sprawiedliwy i bogobojny i że znalazł łaskę w oczach Boga. Na czym ta łaska, którą znalazł w oczach Boga, polegała? Polegała na tym, że Bóg chciał uratować jego jako człowieka, który znalazł łaskę w oczach Bożych, dlatego kazał mu budować arkę. Ale kiedy przyszedł moment, by się otworzyły czeluści wód nad ziemią i z dołu popłynęły strumienie, Bóg powiedział do Noego: wejdź do arki, boś znalazł łaskę w oczach moich. Ale bracia i siostry, rozradujcie się w tym momencie, myśląc o swoich rodzinach niezbawionych. Rozradujcie się, wy ojcowie i wy matki, które nie widzicie jeszcze swoich dzieci obok siebie. Wy żony, wy mężowie. Bo Bóg powiedział do Noego co? Wejdź do arki, ty i twoja żona i twoi synowie. To jest Boży plan. Zbawić nas i zbawić nasze domy. To jest Boży plan. Dlaczego? Tak, Bóg chciał, bo kochani, jestem ojcem, jestem mężem, jestem dziadkiem. Ja nie wyobrażam sobie takiej oto sytuacji, że ja, mąż, ojciec, dziadek, jestem w arce, a na zewnątrz fale potopu zalewają ludzkość i mam świadomość, że tam w tych falach potopu ginie moja żona, giną moje dzieci. I czy ja byłbym szczęśliwy w tej arce? Bylibyśmy szczęśliwi w tej arce? Nie, nie. Serce Noego pękałoby z bólu. A cóż, gdyby jeszcze usłyszał przez szum tych fal krzyk rozpaczy swoich dzieci, krzyk rozpaczy swojej rodziny. Myślę, że otworzyłby okno i wyskoczył z tej arki. Dlatego Bóg, by swojemu słudze, Noemu, ująć cierpienia, kazał mu tam wejść z jego żoną i z jego dziećmi. I to jest postawa Boga do naszych rodzin. Bóg nie ma upodobania w tym, aby nasi najbliżsi ginęli w grzechu tego świata. Idąc dalej, możemy nawet natknąć się na Sodomę i Gomorę. Wiecie, że przyszli jednego dnia pod wieczór aniołowie do Lota, który mieszkał w Sodomie i w Gomorze, tych grzesznych miastach. No, nie będziemy wchodzić w szczegóły, dlaczego on tam mieszkał i tak dalej, i tak dalej. Ale Biblia mówi w jednym miejscu, że był sprawiedliwy. Apostoł Piotr powiada, że był sprawiedliwy. Trapił się w duszy swojej, widząc to, co się dzieje. Był żonaty z mieszkanką Sodomy i Gomory. Miał dwie córki. Ale Biblia nic nie mówi o tym, że jego żona była przykładną kobietą. Mieszkańcy Sodomy byli źli, byli grzeszni. I zapewne jedną z takich osób była i ona. W takiej atmosferze rosła, w takich okolicznościach się wychowywała. Ale oto aniołowie mówią: Lot, Lot, uchodź z tego miasta. Ale czy tylko ty? Kto zna dokładnie ten treść tamtych rozdziałów? Ale weź ze sobą także swoją żonę i swoje córki. Że potem żona Lota się odwróciła i nie chciała, to już jest inna sprawa. Ale Bóg oferował zbawienie także i jej. Ale ona wzgardziła, odwróciła się. Nie zawsze my jesteśmy w stanie spowodować, że nasi najbliżsi się nawrócą. Choć Bóg tego chce. Ja mówię o postawie Boga, ale Bóg przecież też respektuje wolną wolę człowieka. Dlatego apostoł Paweł napisał: skąd wiesz, żono, że zbawisz męża? A skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? No więc tu jest jakaś wątpliwość, ale w każdym razie Bóg oferuje zbawienie każdemu. I Bóg się chce nami jako kanałami posłużyć, aby dosięgnąć i naszych najbliższych. A gdybyśmy przeszli do Nowego Testamentu, to tam znajdujemy mnóstwo przykładów, jak bardzo Bóg jest zatroskany o nasze, o domy, o rodziny. Jezus raz przyszedł do Jerycha, a tam Zacheusz. Zacheuszu, ja dzisiaj muszę stanąć w domu twoim. On przecież mógł z nim porozmawiać tam na ulicy, ale on wiedział, że Zacheusz ma żonę, ma dzieci. A kiedy potem Jezus wychodził z tego miejsca, mówił: dziś stało się zbawienie domowi temu. No więc, kochani, jest tyle miejsc w Bożym Słowie, na których się możemy oprzeć i powiedzieć: Panie, dziękuję Ci za tą obietnicę. Dziękuję Ci, że to jest nadzieja dla mnie, ze względu na to, że mój dom nie jest zbawiony. Proszę Cię, Panie, aby tak się stało. A więc małżeństwo. Małżeństwo jest czymś, co Bóg chce błogosławić. Chce, aby tam i on, i ona byli szczęśliwi. Aby szczęśliwe były dzieci wychowujące się w pokoju, w domu, w małżeństwie. Więc powiedziałem wam, jak wyglądał pierwszy ślub. Bóg udzielił tego pierwszego ślubu, no bo kto mógł inny udzielić go, skoro nikogo nie było. Nie było pastora, nie było księdza, nie było nikogo innego. Więc Bóg w asyście aniołów udzielił pierwszego ślubu, polegającego na udzieleniu błogosławieństwa Adamowi i Ewie. Nie wiemy, jak dokładnie po tym wyglądały śluby, bo już powiedzmy sobie o Izaaku czytamy, że gdy przyprowadzona została narzeczona, wprowadził ją do namiotu swojej matki Sary i pokochał ją. A zatem nie ma już dalszych raportów o tym, jak wyglądały śluby. I potem prawdopodobnie kultura różnych narodów różne praktyki przyjęła. Jak wygląda u nas, to wy wiecie. W różnych zborach też różnie się to praktykuje, ale na ogół jest tak, że w naszym kościele, myślę o naszym kościele, że udziela się tak zwanych ślubów konkordatowych. A więc pastor jest jednocześnie w jakimś sensie i pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Przed nim składane są przyrzeczenia. On udziela błogosławieństwa, podpisuje się akt ślubny i ślub jest zawarty. I z tych dwoje staje się jednym ciałem. I na koniec, bardzo przykra sprawa. Żyjemy, kochani, niestety w takich czasach, gdy to, co prawe, jest wyśmiewane, podważane, kwestionowane. W tym także i śluby. A po co mi ślub? I w związku z tym coraz więcej ludzi żyjących w tak zwanych konkubinatach. Co to jest konkubinat? To jest życie pod jednym dachem, jak małżeństwo, bez czego? Bez ślubu. Inaczej się to mówi na kocią łapę, czy jak tam. A więc konkubinaty, życie bez ślubu. To znaczy nie doszło przed Panem do złożenia sobie przyrzeczenia w obecności zboru, w obecności Kościoła i nie zostało to zalegalizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego. To jest konkubinat. I chcę wam na coś zwrócić uwagę, że żyjemy w czasie ostatecznym, to wszyscy wiecie. I jednym ze znaków czasów ostatecznych jest to, że ludzie będą żyć w konkubinatach. Czy wiecie, że to jest w Biblii napisane? Tak, to jest w Biblii napisane. Popatrzcie na Ewangelię Łukasza, rozdział 17. Ewangelia Łukasza, rozdział 17. I w rozdziale 17 jest przez Pana Jezusa scharakteryzowany okres czasu ostatecznego. Popatrzcie na 17 rozdział, na wiersz 27, który mówi o czasach Noego. A jak było za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. A więc przed przyjściem Pana Jezusa. Jedli, pili, żenili się. Podkreślam, żenili się, a więc wychodzili za mąż. Żenili się i za mąż wychodzili. To jest wszystko w porządku. To jest nakaz Boży. Aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, nastał potop i wytracił wszystkich. A teraz popatrzcie na wiersz 28. Czym się różni wiersz 28 od wiersza 27? Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Czego tu nie ma? Nie ma ślubów. Nie ma ślubów. Po prostu żyli w konkubinacie. I coraz częstsze się, coraz modniejsze to się staje. Dlaczego tak się dzieje? Bo Pan Jezus mówi, że to będzie cecha czasów ostatecznych. Przed powrotem Syna Bożego ludzie dojdą do wniosku, po co sobie robić kłopot? Po co się żenić? Po co zawierać jakieś związki małżeńskie? Skoro wezmę sobie tą, pożyję z nią rok, dwa, trzy, a jak mi się coś tam nie podoba, jak mi przesoli albo przysmaży za bardzo, no to wygonię z domu i tyle, i wezmę następną. Dzisiaj to nie problem. Dzisiaj to nie problem zmieniać partnerki, partnerów jak rękawiczki. Po co tu jakiś ślub? Ale to jest po pierwsze niezgodne z Bożym prawem i to jest niezgodne z prawem także cywilnym, które my, wierzący ludzie, jesteśmy zobowiązani przestrzegać. Czy pamiętacie, co prorokował prorok Malachiasz? Co powiedział prorok Malachiasz? Powiedział on tak. Tak, to był Malachiasz czy Michałasz? Teraz mi zadałem sobie sam problem. Chyba to jest Michałasz, bo tutaj ja powiem, o co chodzi, żeby nie poświęcać zbyt długo czasu na szukanie. Pozwólcie mi jeszcze na moment poszukać, bo to jest chyba w Michałasza, a chciałbym, żeby to było wyświetlone. A jeśli nie, to mi podpowiedzcie, gdzie to jest. A, jest Michałasza, 6:8. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełniał prawo. To jest pierwszy wymóg. A zatem jeśli prawo państwowe stanowi, że małżeństwo to takie, które zostało zawarte w Urzędzie Stanu Cywilnego, to sprzeciwianie się temu prawu jest nadużyciem. Jest występowaniem przeciwko Bożemu postanowieniu. A więc prawdziwe małżeństwo to takie, które zostało zawarte zarówno w Urzędzie Stanu Cywilnego w świetle prawa, jak i zostało pobłogosławione na wzór tego błogosławieństwa, jakie było dane przez Pana Boga Wszechmogącego w Ogrodzie Eden przez Kościół. I to jest dopiero wtedy to, o czym mówimy, pełnoprawne małżeństwo, ślub. Zadałem niedawno pewnej osobie pytanie, która już ma troje dzieci i ani ich do głowie, aby zawrzeć ślub. Słuchaj, z domu wierzącego. Słuchaj, mówię, czy ty naprawdę nie myślisz o tym, żeby... I on poganin chce, ona poganka, ona wierząca, poganka nie chce. Wierząca poganka. Ona się nie chce zgodzić. Ja bym powiedział, słuchaj, kochana, ja nawet nie mówiłem siostro, bo to, co to za siostra, skoro tak postępuje. Mówię, no jak ty sobie to wyobrażasz? Przecież ludzie cię widzą. Ludzie wiedzą, kim ty byłaś. Wiedzą, gdzie chodziłaś. I wiedzą teraz, jak ty żyjesz. A co to? Czy ja jestem jedyna taka? Ileż to takie żyje? A poza tym, czy ja wiem, czy ja go będę chciała do końca? A jeśli ja go będę chciała wyrzucić z domu któregoś dnia, to co? Potrzebne mi są te wszystkie ceregiele, te wszystkie problemy rozwodowe? Skoro jest jak jest, ja nie narzekam. No widzicie, w jakiej sytuacji żyjemy. I nie myślcie, że będzie lepiej. Będzie coraz gorzej. Im bliżej przyjście Pana Jezusa, tym będzie coraz gorzej. Co jest, to wiemy. A czego będziemy świadkami, to Bóg jedynie wie. My nie wiemy dzisiaj. No w każdym razie chciałbym pozostawić was w tej pozytywnym myśleniu. Bóg jest zatroskany o nasze małżeństwa, o nasze rodziny. Bóg jest gotów zrobić wszystko, żeby zachować małżeństwa, zachować rodziny. Bóg jest Bogiem porządku i chce, aby małżeństwa zawierane były w sposób należyty, według porządku, Bożego porządku, według prawa cywilnego, państwowego, i aby otrzymywały małżeństwa błogosławieństwo w Kościele poprzez Kościół za pośrednictwem sług Bożych, którzy wkładają ręce i błogosławią.